Z mikrofonem odwiedziłam dzisiaj Fundację Życie. Fundacja Życie to łódzka organizacja, która świętuje przepiękny jubileusz. To już 10 lat. Razem ze mną prezes fundacji, Michał Owczarski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, 10 lat to dużo, tak jak się patrzy wstecz?
Całkiem sporo. Nie przypuszczałem, że to tak szybko minie i zupełnie inaczej to sobie wyobrażałem. No ale nie żałuję niczego, co zrobiliśmy. Jestem z tego dumny i cieszę się, że przetrwaliśmy na tak zwanym rynku organizacji pozarządowych.
Jak to się dzieje, że podejmuje się decyzję o założeniu fundacji? Czy to jest tak, że trzeba się do tego wcześniej przygotować? Jak to było w waszym wypadku?
No to jest coś, co czasem nazywa się powołanie. To jest coś, co jest silniejsze od człowieka, coś, co czuje się w sercu i chce się to robić, tak jak z jakimś zawodem. Ja przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą i cały czas zupełnie coś innego robiłem. Gdzieś tam głęboko w sercu czułem, że jednak chcę robić coś dla ludzi, chcę być potrzebny, chcę pomagać. Zawsze byłem wrażliwy na tym punkcie i w pewnym momencie to zwyciężyło. Wygasiłem działalność gospodarczą i całkowicie przeniosłem swoją energię, swoje takie aspiracje na to pole organizacji pozarządowych. No ale to się czuje, to się ma coś w środku. Zobaczyłem, jak robią to inni. No i postanowiłem, że też to będę robił. Miałem swoją wizję, swoje cele. No troszkę w międzyczasie skorygowało się to wszystko, ale taki był początek.
No właśnie, bo wiele rzeczy też na świecie właściwie się wydarzyło i zmieniło się nasze postrzeganie wielu spraw. Czy to jest tak, że każda fundacja ma jakąś taką swoją wizję w znaczeniu przesłania, które chce ze sobą nieść? Czy to jest tak, że wystarczy powiedzieć, będziemy pomagać tym i tym w takich i takich sytuacjach? Czy musi za tym stać coś więcej?
No, misja musi być. Misja musi być. No, powstaje mnóstwo fundacji, które są tworzone do niekoniecznie celów misyjnych, po to, żeby jakoś zoptymalizować swoje finanse w biznesie. No, ale te fundacje, te stowarzyszenia, które powstają w wyniku właśnie takiej misji, że ktoś coś wie, jak poprawić, co powinno lepiej funkcjonować, jak lepiej się rozwijać, jak ubogacać siebie i swoich przyjaciół, no to jest właśnie to. Tu się pojawia ta myśl, ta idea i wokół niej później stworzone są kolejne kroki, pojawiają się nowe wyzwania, no ale misja i chęć robienia czegoś więcej niż praca dom.
W przypadku waszej fundacji ta misja jest właściwie wypisana w nazwie, no bo to o życie chodzi, o ochronę tego życia, ale w bardzo różnych perspektywach.
No tak, od tego się zaczęło. Ja tak naprawdę z moją wrażliwością pro-life uruchomiłem fundację i zrobiłem to razem z żoną i z naszą serdeczną przyjaciółką Marią Woźniak, która studiowała psychologię, i po wielu moich doświadczeniach i rozmowach postanowiliśmy, że będziemy na tym polu działać, ale jak się szybko okazało, im dalej w las, tym ciemniej i potrzebowaliśmy rozwiązywać kolejne sprawy życiowe. No, dotknęliśmy życia, dotknęliśmy ludzkich dramatów, dotykaliśmy tych obszarów, które wydawały nam się teoretycznie, że łatwo zmienić, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, poznawać ich historię, wgłębiać się w ich doświadczenia, okazało się, że w tej pracy jest coraz więcej. No i pojawiły się nowe wyzwania związane z więziami ludzkimi, z rodziną, z wychowaniem, i tych spraw było coraz więcej, stworzeniem relacji wspólnotowych. No i tak naprawdę po tych 10 latach jestem przekonany, że no, szliśmy dobrą drogą, odkrywaliśmy nowe, zakryte przed nami tajemnice związane z życiem, z rodziną, ze wspólnotą. I teraz wiem, że tą główną naszą ideą, naszą misją jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, które no, polega na tym, żeby razem ze sobą tutaj żyć, pomagać sobie, wspierać siebie, liczyć na siebie, ufać. No i te wszystkie działania, które robimy, szkolenia, spotkania, dyskusje, te ideowe, ale również ta pomoc wzajemna, no to jest coś, co wydaje mi się, że pomoże każdemu z nas. I to jest taką misją fundacji, wspieranie wspólnoty, społeczeństwa obywatelskiego i wzrastanie.
Bardzo się cieszę, że ewolucja Waszej fundacji pokazuje to, do czego właściwie wszyscy działacze pro-life powinni dojść, bo bardzo często używa się takiego argumentu, że jak tutaj zajmować się ochroną życia nienarodzonego, skoro później ta matka, która być może urodzi niepełnosprawne dziecko, zostaje z tym dzieckiem sama i potem już tego wsparcia właściwie nie otrzyma. I tutaj chodzi o to, żeby zająć się nie tylko tą sytuacją bardzo wczesną, ale i tym, co z całą rodziną będzie się działo później. Właściwie do tego też Fundacja Życie zmierzała. Przez tych 10 lat zdarzyło Wam się remontować domy i mieszkania, dbać o taki bardzo fizyczny byt, to znaczy o zapewnianie tego bytu. No, wojna w Ukrainie wiele zmieniła, troszeczkę zmieniła też kierunek Waszych działań, ale to nadal jest właśnie takie dbanie o to, żeby człowiek miał gdzie żyć. Pamięta Pan ten pierwszy remont na przykład?
Pierwsze remonty? Oj, chyba już nie pamiętam, ale rzeczywiście kwestia bytu, bo to jest tak, że ja nigdy nie byłem radykalny, nigdy nie byłem takim pro-liferem antyaborcyjnym. Ja zawsze byłem pro-liferem prożyciowym, o może tak, i nigdy w naszych akcjach nie było takich haseł anty, przeciwko komuś, przeciwko czemuś. Raczej proponowaliśmy dobre rozwiązania, proponowaliśmy pomoc i wyciągaliśmy rękę, ale to nie tylko remonty i pomoc taka dla kobiet, ale to również kwestia wychowania, bo my z naszym doświadczeniem doszliśmy też do takiego momentu, że bardzo istotne jest wychowanie młodych ludzi, i dziewcząt, i chłopców, którzy czasami boją się zaufać, boją się stworzyć trwałe więzi, bo chłopak, który dowiaduje się, że jego dziewczyna jest w ciąży, jemu wali się świat. I tutaj zobaczyliśmy, że wychowanie do odpowiedzialności, do samodzielności jest bardzo ważne. Dlatego przez wiele lat budujemy dobre relacje z nauczycielami w całej Polsce. No i tutaj tę ideę też przekazujemy, bo oni są tymi najważniejszymi przekaźnikami tych idei, żeby sobie wzajemnie pomagać i ufać. Sporo było tych remontów i sporo było przewożenia lodówek, pralek, mebli. Nie jestem w stanie tego już policzyć, ale wydaje mi się, gdyby takich Michałów było w każdej dzielnicy kilku, to naprawdę takie szwadrony pomocowe chłopaków, którzy pomagaliby samotnym mamom, one też by się czuły lepiej, one też potrzebują takiego wsparcia, takiej dyspozycyjności, nie tylko przyjaciółek, koleżanek do pogadania, ale po prostu realnej, fizycznej pomocy, że coś trzeba odmalować, naprawić. No tak to wygląda i myślę, że to jest też wychowawcze i pedagogiczne dla innych, żeby nie zostawiać i kobiet, i dziewczyn, i nie zostawiać w ogóle nikogo samemu sobie, nie myśleć o sobie, ale myśleć o tym dobru wspólnym, bo jeśli pomożemy komuś, to później nie będziemy mieć tych kosztów społecznych związanych z leczeniem, z pomocą społeczną i tak dalej, bo ludzie chcą żyć, chcą być samodzielni, chcą pracować, chcą być samowystarczalni. No i te idee, tak jak ja to nazywam, idee republikańskie, takiego dobra wspólnego, uważam za dobre, potrzebne i najbardziej optymalne.
Jak to wszystko wygląda z drugiej strony? To znaczy, jak reagują ludzie, którym pomagacie? Bo spodziewam się jakiejś takiej pewnej niezręczności może. To znaczy, ktoś przychodzi do mnie do domu, robi remont, nie chce za to pieniędzy, robi to no, tak po prostu z potrzeby serca. To wygląda na coś dziwnego i nie do końca czasami rozumiemy, dlaczego ktoś coś takiego robi.
Jak ludzie reagują? Bardzo różnie. To są czasami nawet skrajne takie reakcje od takiego poczucia, że to mi się należy i jestem taka biedna, taki biedny, że to muszę dostać, poprzez taką zwykłą ludzką wdzięczność i zrozumienie, że ktoś jest rzeczywiście w gorszej kondycji, w gorszej sytuacji i bez tej pomocy dalej sobie nie poradzi. No i bardzo często są z dużymi emocjami. Ta wdzięczność jest duża siła. No ale najpiękniejsze jest to, że ktoś później pamięta, ktoś, kto się usamodzielni i to najgorsze jest za nami, no to miło się wspomina. Ja zawsze mówię, że to dobro później trzeba dalej gdzieś przekazać, więc to nie jest tak, że ja oczekuję jakiejś wdzięczności do zgonna i tylko mówię, to ja dostałem dużo dobra od innych, daję następnym i jak ktoś będzie potrzebował od ciebie pomocy, to też pomóż. To jest kwestia tego, żeby to dobro działo się po prostu.
Musimy jeszcze porozmawiać o tym ostatnim epizodzie, o ostatniej części życia fundacji. Wydarzenia sprzed roku mocno zmieniły wasz kierunek działań. W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, w siedzibie fundacji przy ulicy Jaracza, w tym momencie mieszkają uchodźcy z Ukrainy.
Tak, zaczęło się od tego, że młode mamy po urodzeniu dziecka tutaj no, nie miały gdzie mieszkać, bo mieszkały gdzieś w hotelach pracowniczych, a trudno mieszkać w jednym pokoju z kilkoma osobami. No i tutaj w tej kamienicy, którą wynajmujemy od prywatnego właściciela, wyremontowaliśmy kilka pokoików. Wynajęliśmy też w Łodzi mieszkanie na Redkini. No i tam mieszkają mamy z dziećmi. Później pojawiły się nowe mamy z dziećmi. No i w sumie mamy tutaj około 20 Ukraińców. No rzeczywiście stworzyło się takie miejsce trochę rodzinne, ale to też jest fajne doświadczenie. Poznajemy, ja poznałem Ukrainę, Ukraińców. No i kolejne kroki są dalej, bo to jako fundacja też wyszliśmy już poza Polskę. Można powiedzieć, że te nasze doświadczenia w ostatnich dni, gdzie zgłaszają się do nas mamy z Norwegii, z Niemiec czy ze Szwajcarii, gdzie te standardy opieki nad dziećmi i więzi międzyludzkie są na dużo niższym poziomie, jeśli chodzi o instytucje, bo zupełnie to inaczej tam wygląda. I wydaje się, że to jest nasz kierunek taki też na przyszłość. Budowanie na świecie tych dobrych praktyk, które tutaj w Polsce naprawdę są bardzo dobre i silne. Ta wspólnota i więzi międzyludzkie, więzi takie sąsiedzkie, rodzinne, to jest bardzo dobra rzecz, taka nasza mocna strona jako Polaków. I to te dobre praktyki można zaszczepiać tam, bo tam tego nie ma. To naprawdę niebywałe, że w cywilizowanym świecie dzieci można traktować jak przedmioty.
Czyli rozumiem, że kolejne 10 lat działania fundacji to już będzie takie działanie bardziej globalne niż lokalne. Zaczynacie tutaj, ale wychodzicie o wiele dalej.
No tak, zaczęło się od Ukrainy i to dało mi też pewien obraz, że no, nie tylko Polska jest na świecie i nie tylko Polacy, Polki potrzebują pomocy. Tak naprawdę staliśmy się globalną wioską, gdzie Polacy, Polki są wszędzie. I niewiele też się różnimy od siebie. Wszyscy chcemy żyć w rodzinie, być szczęśliwi, kochać i być kochanym. A ta kultura, która gdzieś tam jest czy zagrożenia, które pochodzą z zewnątrz, tak jak na Ukrainie ze strony Rosji, czy w Szwajcarii, w Niemczech i w Norwegii ze strony takiej ideologii, instytucji, no to jest bardzo, tutaj trzeba byłoby dużo opowiadać, ale te zagrożenia są skierowane przeciwko takim więziom i rodzinie, to można te nasze polskie praktyki tam zaszczepiać. I powiem tutaj, że jestem po rozmowie z panią ambasador w Szwajcarii i ona bardzo potrzebuje i mówi: panie Michale, potrzebujemy tutaj rozmawiać o prawach kobiet, o prawach człowieka, o prawach rodzin, bo to jest bardzo słabe. Tutaj ludzie się boją mówić o swoich trudnościach, o swoich konfliktach, bo wiedzą, że w każdej chwili dzieci mogą być zabrane do domu dziecka. A tutaj przechodziliśmy to już w Polsce. Te trudności, te sprawy związane i z domami dziecka, i z pieczą zastępczą, i z wychowaniem. Więc tych naszych doświadczeń mamy tak dużo, że jesteśmy naprawdę w stanie dobre rzeczy zaszczepiać za granicą.
Życzę wam w takim razie powodzenia również w tych działaniach międzynarodowych. No i zmieniajcie się dalej, bo zmiana jest chyba potrzebna i coraz to nowszy punkt widzenia bardzo sprzyja temu, żeby czynić dobro. Michał Owczarski, prezes Fundacji Życie, był moim gościem. Pięknie dziękuję.
Dziękuję.